Moja kuracja wstrząsowa skończyła się na tym jednym zabiegu. McMurphy'ego natomiast poddano jeszcze trzem tego samego tygodnia. Jak tylko wracał do siebie, a jego oczy odzyskiwały dawny blask, zaraz zjawiała się siostra Ratchet z lekarzem i pytała, czy gotów jest uznać swój błąd i wrócić na jej oddział na dalsze leczenie. Wtedy McMurphy wypinał pierś, świadom, że wszyscy furiaci wpatrują się w niego wyczekująco, i mówił oddziałowej, że żal mu, iż może tylko jedno życie oddać za ojczyznę. Niech go pocałuje w dupę różową i gładką. Za nic nie podda statku. Kropka. Twierdził, że wstrząsy wcale mu nie szkodzą i dalej odmawiał przyjmowania kapsułek. Ale ilekroć przez megafon rozlegał się głos informujący go, że ma nic nie jeść, bo wkrótce zostanie zaprowadzony na zabieg do głównego budynku, Rudzielec zaciskał zęby i krew odpływała mu z twarzy, nagle mizernej i wystraszonej, jak podczas powrotu z nadmorza, kiedy ujrzałem jej odbicie w przedniej szybie samochodu. Pod koniec tygodnia odesłano mnie z powrotem na nasz oddział. Miałem sporo do powiedzenia McMurphy'emu przed rozstaniem, ale akurat wrócił z elektrowstrząsów i siedział wodząc tempo oczami za piłeczką ping-pongową, jakby były połączone z nią drutem. Dwaj sanitariusze, czarny i biały, sprowadzili mnie po schodach, wpuścili na nasz oddział i zamknęli za mną drzwi. Po pobycie u furiatów panująca tu cisza wydała mi się niesamowita. Doszedłem do świetlicy i sam nie wiem czemu zatrzymałem się w drzwiach, a wtedy wszystkie twarze obróciły się w moją stronę. Okresowi pierwszy raz patrzyli na mnie w ten sposób. Policzki jaśniały im, jakby odbijał się w nich blask jaskrawo oświetlonego podestu przed jarmarczną budą. Oto macie przed sobą dzikiego olbrzyma, który złamał rękę sanitariuszowi, obwieścił Harding. Patrzcie i podziwiajcie. Uśmiechnąłem się do nich szeroko. Teraz wiedziałem, co przez te wszystkie miesiące musiał czuć McMurphy, wciąż mając przed sobą ich złaknione twarze. Podeszli do mnie i zaczęli o wszystko wypytywać, jak on się trzyma tam na górze, co robi. Czy to prawda, jak szeptano na gimnastyce, że dzień w dzień posyłają go na elektrowstrząsy, no on tylko otrząsa się niczym pies po wyjściu z wody i zakłada się z technikami, jak długo utrzyma oczy otwarte po przyłożeniu mu elektrod? Opowiedziałem im, co mogłem. Nikogo nie dziwiło, że nagle z nimi rozmawiam, że ja... Facet, którego zawsze uważali za głuchoniemego, gadam i słyszę. Potwierdziłem wszystkie plotki, które do nich dotarły, a potem dorzuciłem parę historyjek od siebie. Z niektórych odzywek McMurphy'ego do siostry Ratchet śmiali się tak głośno, że dwie rośliny leżące pod mokrymi prześcieradłami po stronie chroników też zaczęły prychać i chichotać, jakby rozumiały każde słowo. Kiedy zaś nazajutrz na zebraniu oddziałowa sama podniosła sprawę pacjenta McMurphy'ego, mówiąc, że nie wiedzieć czemu elektrowstrząsy nie dają pożądanego efektu i może trzeba się będzie uciec do bardziej drastycznych środków, aby pozytywnie zareagował na leczenie, Harding odpowiedział, tak, to możliwe, tak, ale z tego co słyszałem o kontaktach siostry z McMurphy'em na górze wynika, że on nie ma podobnych trudności z wywoływaniem reakcji u siostry. Wszyscy ryknęli śmiechem. Zbiło ją to z tropu i zmieszało tak bardzo, że już nic więcej nie mówiła na temat McMurphy'ego. Zorientowała się, że przebywając na górze, McMurphy staje się coraz potężniejszy, obrasta legendą, bo chłopaki nie widzą, na ile zdołała go osłabić. Trudno jest walczyć z nieobecnym. Postanowiła więc sprowadzić McMurphy'ego z powrotem na oddział. Niech zobaczą, że nie jest twardszy od innych. Jeśli całymi dniami będzie siedział bezczynnie, otępiały po wstrząsach, wkrótce przestaną go mieć za bohatera. Chłopaki odgadły jej zamiary i wiedziały, że dopóki McMurphy pozostanie wśród nich, oddziałowa będzie go dzień w dzień posyłać na elektrowstrząsy, nie dając mu chwili wytchnienia. Tak więc Harding, Scanlon, Fredrickson i ja postanowiliśmy go przekonać, że dla wszystkich zainteresowanych najlepiej będzie, jeśli ucieknie ze szpitala. I nim w sobotę wrócił na oddział, wtańcowując do świetlicy jak bokser na ring, ściskając ręce nad głową i wołając, że mistrz znów jest z nami, mieliśmy już obmyślony plan. Zaczekamy do zmroku i podpalimy materac, a kiedy do środka wpadną strażacy, McMurphy da nogę przez otwarte drzwi. Był to naszym zdaniem tak znakomity pomysł, że McMurphy nie mógł go nie zaakceptować. Ale zapomnieliśmy, że właśnie na tę noc umówił Billego z Candy i obiecał przemycić ją na oddział. Wyjawiliśmy plan ucieczki, ale oświadczył, że nie ma gwałtu i przypomniał nam o randce Billego. Nie możemy mu przecież sprawić zawodu, koledzy, teraz, kiedy wreszcie Candy ma go rozprawiczyć. Jeśli wszystko pójdzie gładko, nieźle się tej nocy zabawimy. Będzie to mój pożegnalny jubel. O północy, kiedy pielęgniarka Giver i drugi czarny skończyli swoją zmianę, a na ich miejsce przyszedł stary murzyn pan Tarkle, McMurphy i Billy już byli na nogach, pewnie łykali witaminy. Wstałem z łóżka, włożyłem szlafrok i wszedłem do świetlicy, w której rozmawiali z panem Tarklem. Wkrótce przyłączyli się do nas Harding, Scanlon, Zeffelt, jeszcze kilku. McMurphy mówił staremu, co ma robić, gdy zjawi się dziewczyna, a raczej tylko mu przypominał, bo obgadali wszystko dużo wcześniej. Powiedział, że należy wpuścić dziewczynę oknem. Gdyby chciała wejść drzwiami, mogłaby ją zauważyć pielęgniarka dyżurująca w holu. A potem trzeba otworzyć izolatkę, wymarzone miejsce dla kochanków, znakomicie odizolowane. Ech, McMurphy, usiłował mu przerwać Billy. Świateł nie wolno zapalać, gdyż mogłaby je zobaczyć dyżurna. Drzwi od sypialni muszą być zamknięte, w przeciwnym razie pobudzą się ci zasmarkani chronicy. Trzeba siedzieć cicho, żeby ich nie niepokoić. Nikomu nie chciało się spać i nikt się specjalnie nie martwił tym, że druga dawno minęła, a dziewczyny wciąż nie ma. Pan Tarko wymyślił, że pewnie dlatego się spóźnia, że wszystkie okna są ciemne i nie wie, do którego ma podejść. McMurphy krzyknął, że to święta prawda i obaj zaczęli biegać po oddziale i zapalać światła. Ledwie na oddziale zrobiło się widno, jak w biały dzień rozległo się stukanie do okna. McMurphy natychmiast podbiegł do szyby i przycisnął do niej twarz, osłaniając oczy, żeby lepiej widzieć. Po chwili odwrócił się do nas i uśmiechnął się szeroko. — Idzie jak piękność w nocy — powiedział. Chwycił Billego za ramię i pociągnął go w stronę okna. — Wpuść ją, Tarkle. Ten szalony ogier nie może się doczekać. — Ale, McMurphy, zaczekaj. Billy zapierał się jak muł. — Billy, chłopie, daj spokój z tym McMurphy. Za późno, żeby się wycofać. Dasz sobie radę. Słuchaj, założę się o 5 dolców, że będziesz się słaniać na nogach, kiedy z nią skończysz. Przyjmujesz? Otwieraj okno, Tarku. W mroku stały dwie dziewczyny, Candy i ta, która nie pojechała z nami na ryby. — O raju! — krzyknął Tarkle, pomagając im wejść. — Dla nikogo nie zabraknie. McMurphy niechcie licho zawołała Candy i z taką siłą zarzuciła Rudzielcowi ręce na szyję, że o mało nie stłukła 2 butelek, które trzymała w dłoniach. Porządnie się zataczała, a upięte na czubku głowy loki opadały jej na twarz. Wolałem ją, kiedy była uczesana w koński ogon, jak podczas wyprawy. Wskazała butelką na drugą dziewczynę, która właśnie wdrapywała się na parapet. Sandy też przyjechała, nagle postanowiła rzucić tego wariata z Beverton, za którego wyszła, ale numer co? — Cześć, Billy — powiedziała. — Spójrzcie, co ona ma — ucieszył się pan Tarku. Candy ze skrępowaniem wyciągnęła sztywno rękę z butelką do Billego. — Przyniosłam ci prezent.
— Prześladują was halucynacje — zawołał Harding.
— Rety — krzyknęła Sandy — w cośmy się wplątały.
— Szsz! Syknął Scanlon i spojrzał gniewnie na wszystkich. Zbudzicie tamtych osłów, jak będziecie tak głośno gadać.
Taki jesteś Sknera? Sandy zachichotała i znowu zaczęła obracać się w koło. Boisz się, że dla ciebie zabraknie? Sandy, mogłem się spodziewać, że przytaszczysz to kiepskie wińsko. Rety, dziewczyna przystanęła, żeby mi się przyjrzeć. Spójrz na tego, Candy, ale Goliat! O!
Pan Tarkle znów zawołał o raju i zamknął siatkę, a Sandy powtórzyła rety. Czuliśmy się nieco speszeni, gdy tak staliśmy w gromadce pośrodku świetlicy i przestępując z nogi na nogę pletliśmy 3 po 3, bo
nie za bardzo wiedzieliśmy, co robić. Wszyscy po raz pierwszy znaleźliśmy się w podobnej sytuacji. Nie mam pojęcia, jak długo byśmy stali, wymieniając uwagi podnieconymi nerwowymi głosami, chichocząc i szurając nogami, gdyby nagle w drzwiach oddziału nie zazgrzytał klucz. Podskoczyliśmy jak na dźwięk syreny alarmowej. — O mój Boże! — jęknął pan Tarkul, łapiąc się jedną ręką za łysinę. — To dyżurna, dostanę kopa w czarny tyłek i wylecę z roboty.